Mesalina, cesarzowa nierządnica. Czyta Zbigniew Borek. Księga pierwsza. Rzym się bawi. Rozdział pierwszy. Człowiek, który nie potrafi umierać.
Fe, jak on kiepsko umiera!
Okrzyk ten wydarł się kiedyś z wyżyn przepełnionego amfiteatru. Widocznie spodobał się. Trafił masą do przekonania, był odpowiednikiem uczuć ogółu, bo zaraz podchwycili go najbliżsi sąsiedzi krzykacza. Przeskoczył na stopnie wyższe, zajęte przez motłoch, stoczył się na dół ku doborowej publiczności, szerzył się po zatłoczonych widzami marmurowych ławach, znalazł wszędzie wesołe echo. I niebawem cała ta wielotysiącgłowa tłuszcza, żądna widoku estetycznej śmierci, jęła powtarzać na setki sposobów z gwizdem szyderczym, stupaniem nóg, z odruchami wstrętu, a nade wszystko z potężnym rechotem śmiechu ów okrzyk niepospolitego znawcy:
Fe, jak on kiepsko umiera!
Wrzawa biła pod stopy bezchmurnego nieba, zalewającego cyrk jaskrawym światłem i skwarem pogodnego letniego dnia. Gdzieś głęboko w dole, na żółtych piaskach areny, tu i ówdzie, zabarwionych już na ciemno wielkimi plamami krwi, świadectwem szeregu stoczonych tu niedawno bojów, wił się w okrutnych boleściach człowiek, do którego stosował się ów sąd drwiący i niechętny. Był nagi. Zakrwawiona, zdarta na strzępy płócienna opaska zsunęła się z jego smagłych bioder. Uderzał oczy barwą brązu, budową ciała atletyczną, a zarazem niezwykle piękną. Wspaniały tors, muskularne ręce, krzepkie ramiona były, zda się, wykute ze spiżu. Imponująca była wyrazistością rysów twarzy ogromna głowa w wichrze czerwonawych włosów spadających na szeroki kark. Jeszcze przed kilkoma chwilami wywoływał zachwyt tych samych widzów, gdy groźnie potrząsał grzywą. Jego szeroka twarz o wydatnych kościach policzkowych, obca Rzymowi, a interesująca dlań twarz Gala, opromieniona blaskiem jasnych oczu i wyrazem dumy, znamionującym szlachectwo nieprzyjaciela, budziła szacunek tłumu. Każdy jego skok, zwinnością przypominający panterę, każdy rzut umiejętnego oszczepu, zygzakowate ruchy miecza, którym błysnął nagle, wszystko to było pobudką dla zrywających się dookoła okrzyków podziwu, oklasków zachwytu. Ale w tej chwili był już tylko obrazem niemocy. Chwała jego zgasła wraz z pomroką, która padła na przymknięte oczy. Silił się je otworzyć. Czasami świeciły białka, lecz źrenice głęboko uciekały pod mdlejące powieki. Był już nieprzytomny, tylko instynktem uciekającego życia chwytał jeszcze oburącz walące się z otwartego brzucha krwią dymiące własne trzewia, jakby chciał je umiejscowić tam na nowo, odwlec zgon. Piszczał przy tym przeraźliwie. Niewątpliwie był brzydki w tym niedołężnym zmaganiu się z potęgą śmierci. Widok trzewi walących się czerwono-czarną masą z rany, podtrzymywanych niepewnymi ruchami drgających rąk, uraził jakiegoś estetę. Nadto zgorszył go pisk atlety, który przeobraził się jakoby w zdeptane kocie. W mgnieniu oka przepadł bohater. Wzniosłość stoczyła się w kałuże śmieszności. Tłum, który chciał przyjąć oklaskami zwycięstwo bohatera, ujrzał niespodziewanie tchórzliwą, wstrętną maskę niesławnej śmierci. Złośliwy oburzył się. Zawiedzione uwielbienie wynagradzał sobie śmiechem szyderstwa. Cyrkowa służba składała na wozy dwie olbrzymie tusze zwierząt, martwego lwa i zdychającego tura, dwie ofiary walki z Gallem. Głuchy pomruk kopiącego potężnymi łapami powietrze byka mieszał się z jękiem pogromcy, który ostatecznie okazał się zwyciężony. Śmiertelnie raniony przezeń krótkim mieczem rzymskim, tur północy przebił mu rogami brzuch w chwili, gdy Gal, już poprzednio położywszy ciosem oszczepu libijskiego lwa, w mniemaniu, że święci triumf, odrzucił broń nieostrożnie i podniósł ramiona w górę, domagając się oklasków od tłumu i przyrzeczonej wolności od Cezara. Tragiczna była historia tego Gala, który padł na arenie cyrku rzymskiego jako gladiator, nie przekazawszy wiekom swego imienia. Zachciało mu się w uciszonej mieczem wielkiego Juliusza Cezara Galii wzniecić nowe bunty. Niepomny losu genialnego Vercingetoryxa, który podobną śmierć opłacił przed 100 laty udziałem w pochodzie za triumfalnym rydwanem zwycięzcy i śmiercią w kajdanach od ręki dławiącej kata. Pokusił się już niepamiętających wolności rodaków zawezwać do powstania. zgromadził garść młodzieży dzielnej, która pod hipnozą jego potężnego głosu i błyszczących jasnych oczu wycięła w pień załogę jednej z forteczek rzymskich w Galii Celtyckiej, po czym kryła się długo w lasach, stawiając dzielny opór prześladującym powstańców legionom.